trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Polak, który w czwartek w Amsterdamie został ranny w ataku nożownika, wyszedł ze szpitala. Pozostali poszkodowani nadal pozostają w placówkach medycznych. Ich stan jest stabilny. To w sumie 4 osoby. Do ataku doszło w centrum miasta. Napastnika obezwładnił jeden z turystów. Motywy działania sprawcy nie są znane. Według mediów mężczyzna pochodzi z Europy Wschodniej. Wiadomo, że miał kilka różnych sfałszowanych dokumentów. Wirtualna poczekalnia ma być receptą na wielomiesięczne kolejki do lekarzy specjalistów. Resort zdrowia wprowadza szybką elektroniczną rejestrację. Jest testowana m.in. w jednej z przychodni w Lublinie. Jak mówi jej kierownik Stanisław Podgórski, system pilnuje pacjentowi miejsca, przypomina o wizycie, a w razie potrzeby ją anuluje.
Pacjent może podać, że preferuje poniedziałki i wtorki, bo wtedy pracuje na przykład do południa i po południu mam czas, i system informatyczny, wszystkie te warunki uwzględniając, wybierze mu najbardziej optymalne dla niego rozwiązanie i oczywiście najszybsze z możliwych.
Ministerstwo Zdrowia chce, żeby do końca roku do systemu dołączyły kolejne placówki. Na razie zapisy obejmują kardiologa, mamografię i cytologię. Pełne uruchomienie najwcześniej za 4 lata. Kleszcze ruszyły na łowy. Z powodu niezwykle ciepłego marca pasożyty zaczęły żerować wcześniej niż zwykle. Są nawet na przydomowych trawnikach. Ociepla się klimat, rośnie liczba pajęczaków i odkleszczowych chorób. Od stycznia było już ponad 2000 przypadków boreliozy i 30 kleszczowego zapalenia mózgu. Jak się przed nimi chronić, sprawdzał reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
Czas jest kluczowym czynnikiem w uniknięciu chorób. W przypadku boreliozy mamy dobę od ugryzienia.
Dlatego, że borelioza musi się przemieścić z jelit kleszcza do nas.
Zwraca uwagę dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu sytuacja jest inna.
Kleszcz może nam je przekazać już po kilku pierwszych minutach żerowania. Wirusy znajdują się w ślinie kleszcza, a kleszcz jak się w nas wkuwa, to pierwsze co robi, to w nas pluje śliną, żebyśmy go nie poczuli.
Na kleszczowe zapalenie mózgu nie ma lekarstwa, dostępne są jedynie szczepionki. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
Jeśli znajdziemy na swoim ciele kleszcza, usuńmy go za pomocą pensety lub specjalnego zestawu z apteki.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. I już. To jest powtórka programu.
Biznes między wierszami.
My, Unia Europejska, im samochody, a oni, wybrane kraje Ameryki Południowej, nam produkty rolne, między innymi żywność. Tak w skrócie można streścić to, co wiemy do tej pory o umowie UE-Mercosur. Polscy rolnicy, jak można się domyślić, nie są tą perspektywą zachwyceni, a opowie nam o tym profesor Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, czym jest w takim razie ta umowa UE-Mercosur? Co o niej wiemy i czego nie wiemy?
Znaczy, na pewno wiemy to, że została podpisana przez panią przewodniczącą Komisji Europejskiej bodajże 6 grudnia, czyli ja taki miałem gorzki żart, że unijni rolnicy chyba byli niegrzeczni, że na Mikołaja dostali taki prezent, a producenci niemieckich samochodów wręcz przeciwnie, byli bardzo grzeczni, dostali taki prezent. My, już mówiąc poważnie, my o tej umowie więcej nie wiemy niż wiemy, dlatego że ona nie została nigdzie jeszcze upubliczniona. I te zapowiedzi, które są, mówią o tym, że to upublicznienie może się odbyć dopiero za długi czas. Ale te informacje, które do nas docierają i dla naszych rolników, one są głęboko niepokojące. Znaczy, mówiąc w skrócie, chodzi o to, że Unia Europejska, w imieniu której tę umowę podpisała pani przewodnicząca, która miała odwiedzić. Chcieli się bardzo spotkać z panią przewodniczącą. Jak gdyby zaprzeczyła zasadom polityki rolnej Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że produkcja żywności w Unii stoi na bardzo wysokim poziomie. Producenci rolni, nie tylko w Polsce, ale także w pozostałych krajach unijnych, muszą spełniać bardzo wysokie standardy dotyczące stosowania nawozów, środków ochrony roślin, ale także muszą spełniać różne wymogi środowiskowe, dbałości o środowisko. Tymczasem, jak wiemy, w Ameryce Południowej sytuacja jest trochę inna.
Widziałem właśnie, że jest to jedno z zastrzeżeń, bo o ile ta żywność, która będzie do nas najprawdopodobniej płynęła właśnie z krajów Ameryki Południowej, pod względem jakości będzie sprawdzana, żeby spełniała dokładnie te same normy, co żywność europejska, to już na przykład, jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt, jeżeli chodzi na przykład o ekologiczność upraw, tych wymogów, które są w Polsce i w Unii Europejskiej, producenci z Ameryki Południowej nie będą musieli stosować. Podobno.
Proszę zwrócić uwagę, że na razie to są tylko zapowiedzi, że ta żywność, która będzie eksportowana do Unii Europejskiej, będzie spełniała standardy unijne. To są zapowiedzi, ale...
Można się spodziewać, że będą jakieś kontrole. Że nie wpuścimy przecież.
No tak, ale jeżeli przypłynie statek pełen, nie wiem, mięsa, czy my jesteśmy w stanie przytrzymywać ten statek w porcie do momentu, aż każda partia zostanie zbadana? Zostało otwarte, co prawda, laboratorium w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, bardzo nowoczesne, które ma się zajmować kontrolą żywności z tak zwanych krajów trzecich, czyli to jest Ameryka Południowa, ale też na stronie ministerstwa można znaleźć informacje Ministerstwa Rolnictwa, że my mamy też mały Mercosur za naszą wschodnią granicą i że ten problem, kiedy ostatnio spotkaliśmy się przy okazji protestów związanych z importem
żywności z Ukrainy,
ten problem nie został rozwiązany. On został chwilowo zawieszony do czerwca. Ustanowiono pewne mechanizmy bezpieczeństwa, natomiast ten problem nie został rozwiązany. Ten problem w czerwcu do nas wróci i coś trzeba z nim zrobić. Natomiast wracając do Ameryki Południowej. Czego nie robi się w Ameryce Południowej? No tam stosuje się te środki ochrony roślin, które w Unii Europejskiej są już wycofane i naszym rolnikom nie wolno ich stosować, bo podejrzewa się, czy są badania, że jest to może być szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Można stosować nawozy w dawkach, które w Unii Europejskiej są zabronione. To dotyczy głównie azotu. Mamy ściśle określone limity. Natomiast to, czym różni się rolnictwo Unii Europejskiej od rolnictwa krajów tworzących Mercosur, to jest uprawa genetycznie zmodyfikowanych organizmów, czyli GMO. W Unii Europejskiej my nie możemy tego robić, natomiast w Ameryce Południowej jest to dozwolone, jest to robione na wielką skalę, dlatego że jest to po prostu tańsze. Dodatkowo te efekty, czy te uwarunkowania środowiskowe, że tam są wycinane lasy, i pytanie, to efekt cieplarniany w Unii Europejskiej nam przeszkadza i
dużo
staramy się...
Dużo się mówi na przykład o tym, że las Amazonia jest wycinany, no, na przykład pod uprawę soi.
No i są takie zapowiedzi polityków z Ameryki Południowej, że to zostanie powstrzymane i że zostaną wdrożone takie standardy jak w Unii Europejskiej. Ale proszę zwrócić uwagę, ile lat to będzie trwało. Natomiast widzimy, że jest bardzo silne parcie ze strony głównie Brazylii i Argentyny, żeby jak najszybciej te produkty do Europy wjechały.
W tym momencie, jeśli mogę, grupa Mercosur to jest taka grupa krajów Ameryki Południowej, skład której wchodzi właśnie Argentyna, Boliwia, Brazylia, Paragwaj i Wenezuela. Ma też państwa stowarzyszone: Surinam, Gujana, Kolumbia, Ekwador, Panama, Peru i Chile i dwa państwa obserwatorzy: Meksyk i Nowa Zelandia.
No, największy problem ze względu na skalę produkcji to jest oczywiście Brazylia i to jest Argentyna. To nie są małe gospodarstwa, to są potężne farmy, z którymi my przy tych obostrzeniach, które są w Europie, nie jesteśmy w stanie konkurować, a jeżeli weźmiemy pod uwagę warunki klimatyczne, w Unii Europejskiej uprawiamy burak cukrowy i bronimy rynek cłami, bo w przeciwnym wypadku ta cała branża by upadła. W Brazylii jeden z największych producentów trzciny cukrowej. Trzcinę cukrową sadzimy raz na 40 lat, zbieramy dwa razy do roku. Konkurencyjnie nie ma szans żaden kraj w Unii Europejskiej nie ma szans na wygranie konkurencji w takich warunkach. Jeżeli pan by się teraz pytał, dlaczego 20 lat negocjowano tą umowę?
Chciałem się właśnie spytać o to, ile czasu, kiedy było wiadomo, że ta umowa będzie, że pojawiła się chęć zawarcia tej umowy, co oznacza ten podpis Ursuli von der Leyen, bo to nie jest tak, że po tym podpisie ta umowa weszła w życie. Ta umowa musi być jeszcze zatwierdzona przez kraje członkowskie.
No tak, ale jest to pierwszy kroczek pierwszy kroczek, który uruchamia tą całą lawinę.
Mhm. Ale to wróćmy w takim razie. Kiedy zaczęły się te negocjacje?
I proszę zwrócić uwagę, z tego co pamiętam, około 20 lat temu.
To długo trwały. Bardzo długo.
I teraz też ktoś mnie się spyta, dlaczego teraz ta umowa została podpisana. Moim zdaniem odpowiedź jest bardzo prosta. Branża motoryzacyjna w Niemczech nie była w takim kryzysie od 20 lat. Być może to jest pomysł na rozwiązanie tej sytuacji, tylko proszę też zwrócić uwagę, że na przykład przy protestach związanych z Zielonym Ładem protestowali farmerzy w całej Unii Europejskiej, bardzo mocno protestowali producenci rolni w Niemczech. Teraz, jak jest, mówimy o umowie z Mercosurem, to te protesty są bardzo słabe. Prawie ich w Niemczech nie ma. Dlaczego? Ja podejrzewam, że jest cicha umowa między władzą a organizacjami rolniczymi, że będzie jakiś transfer korzyści z budżetu państwa dla tych rolników. W Polsce takiego transferu nie będzie, bo my nie mamy czego sprzedawać do Ameryki Południowej. Miały powstać samochody elektryczne.
To nie jest do końca tak. Polska branża motoryzacyjna jest bardzo mocno powiązana z branżą motoryzacyjną właśnie niemiecką. My jesteśmy bardzo dużym dostawcą podzespołów do niemieckich samochodów, między innymi 10% polskiego PKB, jeżeli się nie mylę, to są właśnie te części do niemieckich samochodów, które będą dalej eksportowane. Więc to nie jest tak, że na tym w jakiś sposób nie skorzystamy. Powiem tylko, że widziałem ostatnio raport, który mówi, że z roku na rok właśnie przychody tej branży z powodu kryzysu w Niemczech spadły o ponad 20%. Więc to ta umowa
tylko gdybyśmy mieli wybierać, gdybym ja był przedsiębiorcą niemieckim i miałbym wybierać, czy bardziej zarobi na tej umowie biznes niemiecki czy polski, to oczywiście wybrałbym ten kraj, który jest mi bliższy. To nieprawda, że pieniądze nie mają narodowości, bo mają. Natomiast ja chciałbym...
Tylko powiem, jeżeli chodzi o branżę motoryzacyjną europejską, jedziemy na tym samym wózku. My jesteśmy, jako Polska, jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od tego, co dzieje się w Niemczech.
Tak, cła chyba wynoszą na samochody do krajów Mercosur z Unii Europejskiej chyba 35%, także gdyby one zmalały, to na pewno ta sprzedaż byłaby większa. Natomiast chciałem przywołać opinię pana, który jest szefem jednej z firm sprzedających środki ochrony roślin na Europę, Bliski Wschód, Afrykę. Firma ma kapitał chiński, wcześniej była firmą izraelską, pan pochodzi z Argentyny. W grudniu spotkaliśmy się na konferencji prasowej i publicznie padło pytanie, co on sądzi na temat umowy z krajami Mercosur. Jego odpowiedź, myślę, że powinna nam wszystkim dać do myślenia, że on, chociaż jest Argentyńczykiem, to uważa, że Unia Europejska nie wie, co robi, otwierając się na kraje Mercosur. I też wyraził taki pogląd, że niemieccy eksporterzy samochodów mogą się bardzo rozczarować, że to, że samochód jest niemiecki, nie jest wystarczającym powodem, żeby w Ameryce Południowej był kupywany, bo oprócz tego są coraz lepsze samochody z Chin.
W tym właśnie
i są coraz tańsze, a ich jakość jest coraz...
Ameryka Południowa i w tym także Meksyk, który jest w Ameryce Północnej, są już opanowane bardzo mocno przez koncerny chińskie, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy to pomoże.
No właśnie, żebyśmy nie doszli do takiej sytuacji, że my załatwimy sobie unijne rolnictwa, inne branże na tym nie skorzystają. I natomiast chciałbym, jeżeli można, zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. To chyba nikt na to nie zwrócił uwagi, przynajmniej nie słyszałem. Ładnych parę tygodni temu kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, pan Donald Trump,
to już prezydent elekt w tej chwili.
No w tej chwili prezydent, ale wtedy, kiedy wypowiadał tą opinię, to jeszcze był kandydatem, wyraził głębokie niezadowolenie z faktu, że Europa zamyka się na produkty ze Stanów Zjednoczonych, a w zamian za to oczekuje obrony od Rosji. Jeżeli Unia Europejska zawrze takie porozumienie, ono wejdzie w życie, to znaczy, że co, otwieramy się na Amerykę Południową i idziemy z prośbą do Brazylii, do Argentyny, bronić się nas przed Rosją?
Ja tylko powiem, że umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi też, zdaje się, jest od długiego czasu negocjowana.
No tak, jest negocjowana, ale chyba jakiś czas temu słyszałem, że jeszcze cła na polskie jabłka do Stanów Zjednoczonych chyba nie zostały zniesione. Chyba coś się zmieniło. Natomiast takie podejście, zresztą słyszymy bardzo kontrowersyjne wypowiedzi już pana Lekta, tak, w temacie różnych miejsc na świecie.
Które powinny być bardziej amerykańskie?
Które powinny być bardziej amerykańskie. To ja bardzo bym się nie zdziwił, gdyby on stwierdził, że jednak ta umowa nie pasuje Stanom Zjednoczonym, no bo po prostu nie pasuje, tak?
Z drugiej strony można powiedzieć, że być może będzie to sygnał dla Stanów Zjednoczonych, żeby troszeczkę skoncentrować i przyspieszyć negocjacje z Unią, skoro będzie miała konkurencję u siebie pod nosem.
Z krajami
europejskimi.
Ale obserwując działania pana Trumpa, odnoszę wrażenie, że on lubi bardzo zdecydowane działania, szybkie, i raczej nie zamierza nikogo pytać się o zdanie, co inni myślą na ten temat. To jest taka kwestia poboczna właśnie tego, dlaczego Europa otworzyła się, czy otwiera się, bo to jest ten pierwszy kroczek, ale on został już zrobiony. Wcześniej go nie zrobiono przez tyle lat. No i teraz pytanie, dlaczego, już wracając na nasz podwórek krajowy, bardzo dobrze, że dosyć szybko pojawiło się stanowisko Ministerstwa Rolnictwa, że jest przeciw tej umowie. Trochę dłużej czekaliśmy na stanowisko rządu. Ja odniosłem wrażenie, że takie protesty, które były bardzo słabiutkie na wschodzie kraju, także na Podkarpaciu, że one bardzo pomogły tutaj naszemu Ministerstwu Rolnictwa, żeby pokazać, że rolnicy są niezadowoleni. Natomiast dziwi mnie fakt, z jednej strony mnie dziwi, z drugiej strony można to jakoś wyjaśnić, że środowiska rolnicze bardzo słabo protestują przeciwko tej umowie. Być może to wynika z tego, że część nie zdaje sobie sprawy, o co chodzi. Wydaje mi się, że to jest jakiś odległy problem, bo w przypadku Ukrainy sprawa była prosta, widzieli wagony, jedzie zboże, ceny w skupie lecą, nikt nie chce kupować, sprawa jest prosta.
A tutaj... tu wiemy tylko, że jest jakiś dokument, jest podpisana umowa, która na razie jest jeszcze tajna,
tak,
o której wiemy tylko kilka szczegółów, które zostały podane do opinii publicznej, więc nie wiadomo, przeciwko czemu protestować tak naprawdę. Natomiast można się tylko domyślać. Nawet wracając do tego, co mówiliśmy na początku, jeżeli chodzi na przykład o kontrolę jakości, czy też brak tych samych zobowiązań dla rolników z Ameryki Południowej, być może w tej umowie jest to zapisane, tylko o tym nie wiemy. W końcu Unia Europejska chyba nie jest głupia i nie strzelałaby sobie w kolano.
To w takim razie ja wyrażam zdziwienie, dlaczego, skoro nasz rząd ma bardzo dobre układy z władzami Unii Europejskiej, umownie mówiąc, z Brukselą, dlaczego jak tylko pojawiły się sygnały, że taka umowa może być podpisana, bo rozumiem, że nasze służby dyplomatyczne pracują bardzo dobrze i że to nie było żadne zaskoczenie, to może być zaskoczenie dla osób takich jak dla mnie, gdzie ja mam ograniczony dostęp do informacji, że nie podjęto skutecznych działań, żeby to podpisanie umowy przez panią przewodniczącą zablokować. I to mnie dziwi. Tak jak mówiłem wcześniej, stanowisko rządu dosyć późno, najpierw stanowisko ministerstwa, ale wiem, że stanowisko ministerstwa...
Być może późno, ale za to stanowczo. Donald Tusk powiedział, że zgody nie ma i będzie budowana koalicja, która ma zablokować przyjęcie tej umowy.
W tym, co pan powiedział, moim zdaniem kluczowe słowo będzie, a moim zdaniem powinno być słowo została zbudowana koalicja.
Ja tylko przypomnę, że żeby zablokować wejście w życie tej umowy, potrzebna jest koalicja składająca się minimum z 4 państw europejskich i te kraje europejskie, które będą przeciwko, muszą mieć przynajmniej 35% ludności wspólnoty.
To czy wiemy na pewno, że przeciwko tej umowie jest Francja?
To już jest bardzo poważny sojusznik.
Mimo, że Francuzi też produkują samochody, ale nie chcą poświęcić swojego rolnictwa. No jesteśmy my jako Polska. Wiemy, że przeciwko jest Irlandia i wiemy, że przeciwko jest Holandia.
No to już 4.
No tak, tylko że to są te dwa mniejsze kraje. Kluczowym krajem, o którym się mówi, to są Włochy. Włochy ciągle się wahają.
Też produkują samochody.
Też, domyślam się.
Mają duże problemy.
Myślę, że chodzi o to, żeby wyszacować straty i zyski i ewentualnie coś jeszcze ugrać na takiej czy innej decyzji. Czyli w momencie, moim zdaniem, jak wybucha pożar, to najłatwiej jest go zniszczyć na samym początku, w zalotku. Później on tylko zyskuje na sile. W związku z tym, jeżeli nasze służby dyplomatyczne przekazały informację, że pani Ursula von der Leyen podpisze tę umowę, to należało zrobić wszystko, żeby panią przewodniczącą od tego odwlec, że mamy ważniejsze problemy, że mamy wojnę na Ukrainie, że musimy dbać o bezpieczeństwo żywnościowe. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy wykończyli rolnictwo w Unii Europejskiej i zdani bylibyśmy tylko na żywność importowaną z Ameryki Południowej. Pamiętamy, co się działo w czasie pandemii, jak wybuchła wojna na Ukrainie, co się działo w sklepach, co się działo, jak jeden statek zablokował kanał Suezki. Cały handel stanął. Czyli Europa nie może sobie pozwolić na to, żeby być zależnym żywnościowo od importu. Oczywiście można to zbijać argumentem, no ale przecież te kontyngenty, które będą otwierane, one są niewielkie. No tak, one na początku są niewielkie. One później z czasem, obawiam się, że będą powiększane, bo to będzie w interesie oczywiście eksporterów z tamtych krajów, żeby tą skalę handlu zwiększać. Natomiast ja bym tę umowę przyrównał do takiego włożenia buta w drzwi, że Unia chce zamknąć wejście, kraje Mercosur wkładają but, a pani przewodnicząca jeszcze otwiera szerzej drzwi, żeby było to łatwiej zrobić.
Jeżeli już jesteśmy właśnie przy takich pobudkach, które mogą kierować chęcią do podpisania tej umowy właśnie teraz, to tylko przypomnę, że branża motoryzacyjna w Niemczech przeżywa naprawdę ogromny kryzys, tak duży, że Volkswagen zapowiedział, że będzie zamykał fabryki w Niemczech, co jest rzeczą bez precedensu do tej pory.
No to wracamy do tego, co powiedziałem na początku, że na Mikołaja unijni rolnicy dostali taki prezent, który by sugerował, że byli niegrzeczni, a producenci samochodów, że byli bardzo grzeczni, w związku z tym mamy dla nich, czy Komisja Europejska ma dla nich taki prezent. Cieszy mnie, że w czasie naszej prezydencji znalazło się rolnictwo wśród siedmiu tych filarów, bodajże na szóstym miejscu, o ile dobrze pamiętam, że to rolnictwo się znalazło. I teraz oczekuję od rządu, nie tylko od ministerstwa, bo odnoszę wrażenie, że ministerstwo robi bardzo dużo, wbrew temu, co słychać z różnych stron sceny politycznej, bo wiadomo, że tutaj też różne interesy partyjne są rozgrywane, ale oczekuję zdecydowanych działań od rządu. Mamy te 6 miesięcy, z jednej strony już nie mamy 6, tak? Niecałe 6 miesięcy, ale mamy szansę, żeby ten czas wykorzystać, że tak jak wcześniej były zapowiedzi, żeby przejrzeć tą politykę całą rolną, czyli urealnić Zielony Ład, ustabilizować czy ustalić warunki współpracy z Ukrainą, ale też coś zrobić z tą umową z krajami Mercosur.
Dobra wiadomość jest taka, że kraj, który właśnie ma prezydencję w Unii Europejskiej, decyduje o tym, jakie sprawy będą omawiane podczas tej prezydencji.
Dlatego oczekuję od naszego rządu, żeby to był jeden z priorytetów. Tak jak mówię, hasło prezydencji to jest chyba bezpieczeństwo Europy. O ile dobrze pamiętam, 7 filarów tego bezpieczeństwa, na 6 miejscu jest rolnictwo, ale moim zdaniem właśnie jednym z tych najważniejszych punktów to powinna być właśnie kwestia tej nieszczęsnej umowy z tymi krajami, no bo to naprawdę fundujemy sobie kłopoty. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak kiedyś mieliśmy epidemię wśród bydła w Wielkiej Brytanii, kiedy tam wykorzystywano mączki zwierzęce, gdzie wybijano te stada. Ludzie tracili, farmerzy tracili majątki i wtedy otworzono rynek na wołowinę z Argentyny. Bardzo dobrej jakości, dużo tańszą. I teraz bardzo trudno jest ten rynek też odbudować.
Odbić lokalnym producentom.
Tak, natomiast my nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy byli zależni od innych krajów, bo gdyby tak było, to Izrael nie prowadziłby produkcji w bardzo trudnych warunkach, jakie ma, a mimo to tam nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby sobie pozwolić na to, że są skazani na import żywności. Bo to jest po prostu broń. Zresztą przekonaliśmy się, co może być bronią: prąd, gaz, paliwa, wszystko, ale także żywność.
A Polska jest potęgą, jeżeli chodzi
Polska
o produkcję
jest potęgą,
żywności. Polska jest potęgą. 7% polskiego PKB?
To już to nie chcę się wypowiadać.
Natomiast jesteśmy na pewno eksporterem netto, czyli
jesteśmy
więcej sprzedajemy za granicę
netto, jesteśmy
kupujemy.
Bardzo dużym eksporterem netto.
I produkujemy więcej niż potrzebujemy na potrzeby
produkujemy
własne.
Produkujemy więcej niż potrzebujemy i co jest niesamowicie ważne i to jest zasługa naszych producentów i rolników i też firm z branży przetwórczej, że polska żywność cieszy się bardzo dobrą opinią na świecie. I tak jak mieliśmy obawy, że wcześniej, kiedy do produkcji żywności mogła być wykorzystywana, czy mogły być wykorzystywane surowce z Ukrainy, które mogły nie spełniać, ja nie mówię, że nie spełniały, ale mogły nie spełniać tych wysokich standardów, to zaufanie klientów jest bardzo łatwo stracić. Natomiast później,
jest to
żeby
też taki
odbudować,
bardzo wygodny pretekst, żeby blokować import do danego kraju, jeżeli dany kraj chciałby chronić.
No oczywiście, to też poszczególne...
Czechy chociażby, tak?
Poszczególne kraje wykorzystują różne przypadki stwierdzenia różnych, czy to chorób zwierzęcych, czy tak zwanych chorób kwarantannowych wśród roślin, głównie to dotyczy ziemniaka z tych upraw rolniczych. To jest oczywiste działanie, które ma chronić nasz rynek. No i uważam, że powinniśmy zachować tą wysoką jakość, wysoką renomę, na którą pracuje tyle osób. To jest po prostu nasz kapitał. Tego się nie da kupić za pieniądze.
I teraz problemem naszym jest tak naprawdę to, że skoro my eksportujemy nawet tę żywność, to jeżeli żywność będzie płynęła z krajów Ameryki Południowej, no to te rynki zbytu zagraniczne staną się trudniejsze. Może się okazać, że będą woleli tańszą na przykład tą wołowinę z Argentyny niż produkcję polską.
No oczywiście wiele osób w sklepie wybiera przez kryterium ceny, tak?
Wiadomo, nie patrząc na flagę, która jest.
Sytuacja finansowa jest różna, to też trzeba brać pod uwagę, że wiele osób jest skazanych na najtańszą żywność.
A bardzo mocno przeżyliśmy ostatnio inflację i drożyznę w sklepach, więc jesteśmy na to chyba wyczuleni, a nawet przeczuleni.
No jesteśmy wyczuleni, przeczuleni. Natomiast do tej pory, ja mam nadzieję, że wszyscy Państwo, którzy nas oglądają, słuchają, że jeżeli kupujemy coś, co jest produkcji krajowej, że my nie mamy wątpliwości, że to jest bezpieczne, że to jest dobre. Gdyby tak nie było, to nie zdarzałyby się przykłady podrabiania kraju pochodzenia, no bo podrabia się tylko najlepszych, tak? Nie podrabia się najgorszych, bo po co to robić? Nie wolno tego zaprzestać. Proszę też zwrócić uwagę na chwilę, wracając do protestów rolników, do Zielonego Ładu, kiedy jednym z postulatów to był sprzeciw przeciwko ugorowaniu gruntów ornych, tak? Że miano najpierw wyłączać z produkcji 4%, docelowo w 2030 10%, czyli ograniczanie produkcji nie produkujemy.
Później... Przy czym powiedzmy jeszcze, że to nie było ograniczanie produkcji za darmo, tylko że jeżeli ktoś się zdecydował, bo to też było dla chętnych, przynajmniej na początku miało być, to dostawałby odpowiednią dopłatę za to, że
na początku to miało być obowiązkowe, miało być tam jakieś tam wsparcie, później odstąpiono od tego i zastąpiono to dobrowolnością. Ale ten punkt nie zniknął. I teraz jak rozmawiamy z rolnikami, to oni zadają proste pytanie. To na czym ta polityka rolna Unii polega? Z jednej strony nas się zmusza, żeby ograniczać produkcję, czy jakbyśmy, nie wiem, mieli, gdyby to przerównać, nie wiem, do branży, mamy 10 samochodów ciężarowych, jeden musi stać, chociaż jest pełnosprawny, jest na niego kredyt wzięty, ponosimy wszystkie koszty, nie wolno nam tym samochodem jeździć, a z drugiej strony otwiera się rynek i wjeżdżają samochody, które kopcą, są stare, zanieczyszczają nam środowisko tylko dlatego, są z Ameryki Południowej. No to jest nielogiczne, że my tutaj nakazujemy. Na razie zachęcamy, ale ten punkt nie zniknął i wszyscy się obawiają, że ten punkt wróci.
Cieszę się, panie profesorze, że pan wspomniał Zielony Ład, bo w Zielonym Ładzie zdaje się było też założenie, że ma się skrócić tak zwana ścieżka od pola do stołu.
No tak, to taka ładna strategia.
Ścieżka z polskiego pola do polskiego stołu wydaje się zasadniczo znacznie krótsza niż ścieżka z argentyńskiego pola do polskiego stołu.
No to jest kolejny,
a nawet do hiszpańskiego.
To jest kolejny przykład, który pan pokazuje absurdów między tą umową a tym, co jest w Unii Europejskiej. Tak? No jeszcze weźmiemy ślad węglowy. Tak? Liczymy go, nie liczymy. No statek, który płynie z Ameryki Południowej, to jest parę kilometrów. Naprawdę, ja nie widzę w tej umowie żadnej korzyści dla rolnictwa Unii Europejskiej, nie tylko dla polskiego rolnictwa, dla Unii Europejskiej, bo proszę zwrócić uwagę, nie protestują te kraje, w których produkcja rolna jest za mała, na przykład Portugalia czy Hiszpania, ze względu na trudne warunki, oni muszą importować zboża, czy inne produkty, natomiast no, ci najwięksi producenci, Francja, Polska, Niemcy, no to tak jak mówiłem wcześniej, można się tylko domyślać, dlaczego nie protestują, że tutaj to zostanie jakoś zrekompensowane. Natomiast no patrząc na te dwie rzeczywistości, umowa z Mercosur i polityka rolna Unii Europejskiej, to nigdzie nie trzyma się kupy i to w ogóle do siebie nie pasuje.
Ale wracamy znowu w tej chwili do tego zastrzeżenia, że tak naprawdę nie wiemy, co jest w tej umowie. Może w tej umowie jest zapisane, że owszem, otwieramy rynek unijny na produkty rolne z krajów Ameryki Południowej pod warunkiem, że oni wdrożą u siebie Europejski Zielony Ład. Bo cały czas przecież to nie jest tak, że Unia Europejska sama sobie chce zaszkodzić.
Ja uważam, że chce sobie zaszkodzić. To znaczy chce zaszkodzić swojemu rolnictwu, że to jest świadoma decyzja.
Widziałem opinię ekonomistów i ta opinia ekonomistów mówiła, że zasadniczo Unia Europejska wyjdzie na tym delikatnie lepiej niż kraje Ameryki Południowej na tej umowie, jeżeli chodzi o całość gospodarki unijnej.
No dobrze, ale
natomiast właśnie są pewne branże produkcyjne, które na tej umowie mogą stracić. I tutaj niestety jest rolnictwo, które jest naszą perełką.
No to myślę, że pani przewodnicząca dokonała chłodnej kalkulacji i powiedziała, no trudno, poświęcamy rolnictwo, w zamian za to inne branże mogą zrobić, nie muszą, mogą, natomiast pewne jest to, że rolnictwo straci, bo też słyszałem takie opinie, no ale przecież zostaną też zredukowane cła na produkty rolne z Unii Europejskiej. Pytanie, co my jesteśmy w stanie sprzedawać do Unii Europejskiej?
Do krajów Mercosurów już spieszę z odpowiedzią, bo to też było w tej analizie. Podobno zyskać mogą, uwaga, producenci napojów alkoholowych i słodyczy, czyli bardziej oraz było też w tej analizie podkreślone, że dzięki temu, że te surowce ewentualnie tanie będą płynąć do krajów Unii Europejskiej, zyskają także przetwórcy z silnymi markami.
No dobrze, jeśli chodzi o produkcję alkoholi, to się nie wypowiem, bo nie wiem, o której porze dnia kto nas będzie oglądał i słuchał. Natomiast jeżeli chodzi o słodycze...
Też słynne na cały świat.
No tak, tylko gdybyśmy... No jednym ze składników jest cukier. Ceny cukru trzcinowego są wielokrotnie niższe od ceny cukru buraczanego. W związku z tym bardziej się opłaca, będzie się bardziej opłacało fabrykom, które produkują słodycze, importować cukier trzcinowy do Europy i robić słodycze tutaj z tego cukru. Czy tu tracimy? Bo jeżeli patrzymy na te ceny, które w tej chwili są w sklepie, porównujemy cukier trzcinowy i cukier buraczany, to oczywiście te ceny są zafałszowane, bo są wysokie, słabo. Inaczej całe cukrownictwo w Unii Europejskiej by padło, nie tylko w Polsce. I to tak, plantatorzy by sobie jakoś poradzili, bo by musieli coś innego uprawiać. Natomiast wszystkie fabryki by padły. Ludzie, którzy tam są zatrudnieni, straciliby zatrudnienie. Produkcja buraka to też jest produkcja paszy, czyli to hodowla zwierząt. A z tego, co wiemy, to sektorem, który będzie najbardziej zagrożony wejściem tej umowy, to jest właśnie produkcja wołowiny, produkcja zwierzęca generalnie.
Mam właśnie analizę dotyczącą potencjalnych największych strat wśród polskich rolników i byłoby to w segmencie drobiu, wołowiny, cukru, miodów i sera.
Najbardziej bym się martwił o producentów właśnie wołowiny. Proszę zwrócić uwagę, że od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, wymagania dotyczące standardów produkcji zwierzęcej niesamowicie wzrosły. Czy to produkcja mleka, czy produkcja mięsa.
Powiedzmy sobie szczerze, to dobrze.
Bardzo
dobrze, gdyby wszyscy tego przestrzegali.
Tak, bardzo dobrze. Tylko no niestety przestrzeganie tych wszystkich standardów powoduje wzrost kosztów. Natomiast jeżeli wiele tych obostrzeń nie będzie dotyczyło, a moim zdaniem nie będzie dotyczyło, bo to jest po prostu nierealne, żeby się przestawić z takiego rolnictwa, jakie jest, na takie, jakie my mamy wyobrażenie w Unii Europejskiej, to moim zdaniem zajęłoby Ameryce Południowej 20 lat. No ale pytanie, po co mają to robić, jak mogą sprzedawać bez tego, bo jak zaczną to robić, to jest drożej.
Są wpisane w umowę, są uzależnione od jakichś kroków milowych, tak jak jest z KPO na przykład.
To bardzo chętnie byśmy poznali tę umowę, natomiast wrócę...
No właśnie, możemy tylko gdybać w tej chwili.
Właśnie, możemy gdybać. To jeżeli pani przewodnicząca, bo nie wiem... Gdzieś słyszałem taką informację, że na długi dzień po tym, jak ogłoszono, że ma zapalenie płuc, zrobiono zdjęcie w samochodzie osobowym. A być może to jakaś kaczka dziennikarska, ale...
Ja widziałem jakieś doniesienia w sieci, gdzie okazało się, że były pokazywane filmiki, zdjęcia sprzed roku, ale z tego dnia.
Ale w każdym razie, pani przewodniczącej, życzymy oczywiście dużo zdrowia, żeby jak najszybciej wróciła do pełni sił. Widząc, że są takie niepewności czy obawy, to najprościej jest tą umowę pokazać.
A teraz jeszcze powiedzmy.
Nie mamy problemów.
Czy to jest normalne, że taka umowa jest tajna?
To jest tak zwane pytanie retoryczne, które pan teraz zadał.
Bo wydaje mi się, że wszystkie takie umowy, które są negocjowane, zazwyczaj są tajne, dopóki właśnie te szczegóły nie są już uzgodnione i nie przychodzi czas, żeby powiedzieć, to udało nam się załatwić, proszę bardzo.
Znaczy, wie pan, moim zdaniem...
Tylko chyba wypadałoby najpierw powiedzieć, co udało się załatwić, a potem podpisywać, a nie najpierw podpisać, a potem...
To już pan odpowiedział na swoje pytanie. Moim zdaniem ta umowa mogłaby być tajna, gdyby tą umowę podpisała pani przewodnicząca, jako ona, z imienia i nazwiska, z tymi panami. I wtedy ta umowa może być tajna. Natomiast w sytuacji, kiedy ta umowa dotyczy całej branży rolnej, ja mówię tylko o swoim sektorze, którym ja się zajmuję, no to nie jest poważne.
Dużo mówimy o potrzebie transparentności, więc tutaj akurat ta transparentność byłaby mile widziana.
Moim zdaniem ważne jest słowo mówi się. Czy mówiono, czy mówi się, czy będzie się mówić, bo to zależnie od tego, kto rządzi, to zawsze jest dużo mówienia. Czy niezależnie od tego, kto obecnie rządzi w danym kraju, nie tylko w Polsce, jest dużo mówienia. Ale od fazy mówienia, żeby przejść do fazy działania. To ja bym oczekiwał takich konkretnych działań. Jeżeli tam nie ma żadnych zagrożeń dla unijnego rolnictwa, no to chyba nie jest problem taką umowę szybko przetłumaczyć, powiesić ją na stronie Komisji Europejskiej w każdym języku, żeby każdy rolnik litewski, francuski, polski w swoim języku sam się z tą umową zapoznał, żeby wiedział, że tam nie ma żadnych zagrożeń. Dlaczego to jest utrzymywane w tajemnicy? Ja tego nie rozumiem. Jeszcze bardziej dziwi mnie to zastanawianie się, jaka procedura zostanie bo chyba nie została ustalona sposób, jaka ta umowa będzie procedowana już w Unii Europejskiej. Czy to będzie na zasadzie jednomyślności, czy właśnie tego 35% mieszkańców kraje, tak? O ile dobrze.
Jeżeli tyle krajów i tyle mieszkańców tak. Przeciwnych, umowa nie wejdzie w życie.
No to tu jest bardzo dużo znaków zapytania, a wiemy, że jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Tylko, że no, ja niestety obawiam się, że to będzie na takiej zasadzie, że niektóre kraje na tym zyskają, niektóre kraje na tym stracą, więcej czy mniej, a generalnie straci całe unijne rolnictwo, nie tylko polskie, bo to my się nie zamykajmy tylko w naszym ogródku, bo nas nie obchodzi, co się dzieje. Nie, ten rynek jest ze sobą połączony i my wpływamy na ten rynek i ten rynek wpływa na nas, jesteśmy od niego zależni i też musimy, to też chyba taka kwestia do przemyślenia dla wielu producentów rolnych, czy naszych rolników, że niezależnie od tego, co będzie z tą umową, jakie będą ustalone zasady współpracy z Ukrainą, czy wymiany handlowej, to w każdym gospodarstwie my musimy dążyć do poprawy konkurencyjności na tyle, na ile to jest możliwe. Cudów nie zdziałamy, ale to, co można zrobić, to żeby to robić i się nie oglądać na rządzących, tylko robić to, co trzeba u siebie.
Panie profesorze, wspomniał pan bardzo ważną rzecz. Rolnictwo nie jest takim zwykłym sektorem gospodarki. to jest nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, suwerenność żywnościowa, to czy będziemy mogli sami siebie się wyżywić, czy będziemy właśnie uzależnieni od dopływu tych produktów z zewnątrz, które te produkty można zawsze zablokować. Więc wydaje mi się, że mamy bardzo mocny argument, my jako Polska, który możemy przekazać Unii Europejskiej, żeby powiedzieć, że słuchajcie, no wojna za granicą, a wy bawicie się w takie rzeczy, bądźmy poważni, dbajmy o nasze bezpieczeństwo.
No jak najbardziej, dlatego po raz kolejny powtórzę, że oczekuję od naszego rządu, żeby ten czas prezydencji został na to wykorzystany, żeby popatrzeć trochę inaczej na rolnictwo, bo w zeszłym roku, no zresztą to wielu ekspertów też niezależnie zwracało uwagę, analizując różne artykuły w prasie zachodniej, że pojawiła się taka narracja. Rolnictwo truje środowisko, rolnictwo dostaje za dużo pieniędzy, trzeba im dawać tych pieniędzy mniej. No ja rozumiem, że jest wojna, że my musimy się do tej wojny przygotowywać, aby do niej nie doszło na terenie Unii, ale musimy być na nią przygotowani. W związku z tym też te pieniądze, które my wydajemy, powinny być wydawane w skali całej wspólnoty w sposób bardzo rozsądny. Jednym z takich przygotowań do tego, żeby się przeciwstawić polityce Rosji i jej satelitów, tak, no to też jest budowanie tego bezpieczeństwa żywnościowego. To sama broń, amunicja, to ludzie, to nie wystarczy.
Historia Ukrainy pokazuje, że właśnie żywność potrafi być bardzo groźną bronią.
No właśnie, no to pamiętamy, co się wydarzyło wiele, wiele lat temu, ile osób na Ukrainie zostało...
Kilka milionów osób, zmarło z głodu, dlatego, że ówczesna Związek Radziecki, zdaje się już wtedy, po prostu zabrał całą żywność lokalnej ludności.
No w imię chorej ideologii, także mamy nadzieję, że ta ideologia nigdy do Europy już nie wróci, nie przekroczy naszych granic. Ale no, ja mówię, patrząc całościowo na to wszystko, tyle lat wysiłków, żeby to rolnictwo w tej Unii Europejskiej było takim liderem w skali świata.
Zresztą, pokazywało, jak można to robić ekologicznie.
Zresztą jak rozmawiamy z różnymi osobami, też z różnych poziomów władzy w naszym kraju i pytamy się, no ale żaden region świata tak mocno, być może niekiedy przesadnie, te działania prośrodowiskowe stosuje, to jest, odpowiedź jest taka, Europa musi być numerem jeden.
Ale być może właśnie...
No ale po co?
Cały czas wracamy teraz do tego, że nie wiemy, co jest w umowie. Być może właśnie teraz to skutkuje. Być może będziemy, tak jak mówi się, że Ameryka eksportuje demokrację, być może my będziemy eksportować Zielony Ład dla krajów, które będą chciały z nami współpracować.
No ale czy te kraje są tym zainteresowane?
No jeżeli chcą sprzedawać w Unii Europejskiej, no to chyba powinny.
Ja obawiam
gdybamy
się...
Gdybamy oczywiście, gdybamy.
Ja nie jestem takim optymistą, bo tak jak mówiłem, te drzwi raz się otworzą i my już ich później domkniemy.
Ale czy jeszcze się dopytam w takim razie, czy to zamieszanie z tą umową, to nie jest tak naprawdę dla nas jako Polski taki doskonały punkt wejścia do tego, żeby powiedzieć, że i alarmować o tym, że słuchajcie, bezpieczeństwo żywnościowe, nasze własne rolnictwo powinno być priorytetem i umowa, i można pokazać, że ta umowa spowoduje, że to nasze rolnictwo będzie miało kłopoty i w razie gdyby przyszły jakieś kłopoty, jakieś właśnie być może działania wojenne w okolicy i odcięcie dostaw, to zostalibyśmy po prostu sami i nie udałoby nam się wyżywić samych siebie.
3 stycznia, jak dobrze pamiętam, odbyło się w Warszawie takie duże wydarzenie związane z rozpoczęciem naszej prezydencji. Termin też wybrali rolnicy, żeby zaprotestować przeciwko właśnie między innymi 5x stop, między innymi przeciwko umowie z Mercosurem. Ja obserwowałem ten protest, natomiast zwróciłem uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, tych rolników moim zdaniem było mało. To dowodzi, że nie ma tej świadomości wśród rolników, jak patrzymy na te protesty sprzed roku, co się działo, to po pierwsze, tych rolników...
No to właśnie chciałem też zapytać, więc od razu zapytam, czego się spodziewać, jeżeli chodzi o polskich rolników, czy te protesty będą narastać w sile razem z takim rozszerzaniem się świadomości, co ta umowa może oznaczać?
To znaczy,
czego pan profesor się
to spodziewa? Znaczy, ja bym oczekiwał, ale to też nie jestem optymistą, bo już mam kilka lat. Nie jestem takim optymistą. To, co mnie cieszy, mam różne sygnały, między innymi otrzymałem wczoraj taką informację z mojej Zamojszczyzny, że grupa rolników stwierdziła, że chce stworzyć takie towarzystwo apolityczne, które będzie reprezentować ich interesy w oderwaniu od partii politycznych, opinii. I to mnie bardzo cieszy, także obiecałem, że będę im pomagał, jak tylko będę mógł. Czy protesty będą przybierać na sile? Protesty będą do wiosny. Później trzeba będzie wyjść w pola.
Później nie będzie czasu, dokładnie.
Później nie będzie czasu, później skończy się prezydencja. Z końcem czerwca, później przyjdą żniwa, zobaczymy, jak będzie załatwiona sprawa.
Jakieś delegacje w takim razie.
Czyli to jest...
Do docentów, którzy akurat będą ugorować.
To jest pierwszy problem. Obawiam, ta świadomość powoli rośnie, ale ciągle też spotykam się z takimi opiniami i to młodych rolników, to jest dla mnie niezrozumiałe. Wtedy, jak na przykład były protesty przeciwko importowi z Ukrainy, ja sprzedałem zboże, co mnie to obchodzi. No to jest patrzenie na bliżej niż na koniec swojego nosa, bo będzie kolejny rok, są kredyty, ci ludzie mają kredyty, te kredyty trzeba spłacać. Jeżeli cała branża padnie, to i to całe otoczenie rolnictwa padnie. Natomiast, czyli ja tutaj nie oczekuję, protesty jeszcze będą, na pewno będą. No niestety są wybory prezydenckie. Część polityków wykorzystuje, też widziałem tu na proteście jednego z kandydatów, który się pojawił. To bardzo
niestety
mi się...
te protesty są też wykorzystywane znowu przez siły mogące być kojarzone z prorosyjskością, no bo właśnie, widzieliśmy znowu te transparenty.
Jak zobaczyłem transparent Polexit, to bardzo mi się to nie podobało i tak się zastanawiałem, czy ci ludzie pomyśleli o tym, gdzie by było polskie rolnictwo przy całym tych problemach, tej biurokracji, gdybyśmy w 2004 roku nie weszli do Unii Europejskiej. Gdzie by było to rolnictwo? Gdzie my byśmy wtedy byli? Czyli tutaj no niestety te protesty będą rozgrywane przez różne siły polityczne i pewnie ta kampania prezydencka temu będzie też sprzyjała.
Z jednej strony to dobrze, że jest kampania prezydencka, bo wtedy politycy czują się zobligowani, żeby coś jednak bardziej sprawnie załatwiać.
Albo powiedzieć, że załatwią. Natomiast, nie wiem, bo ja nie oglądałem całej uroczystości później wieczornej z udziałem pana premiera, ale nie spotkałem się z informacją, być może przegapiłem, żeby pan premier wspomniał o tych protestach, że polscy rolnicy dzisiaj protestują, są przeciwko umowie Mercosur.
No ja na pewno słyszałem, że stanowcze stanowisko polskiego rządu jest takie, że jesteśmy przeciw i będziemy budować koalicję, żeby ta umowa w życie nie weszła.
Ale natomiast na X-ie, tak? Pan premier, zauważyłem, skomentował, że protestujący byli za wyjściem Polski z Unii Europejskiej i część takich niezależnych organizatorów to zdementowała, że oni nie protestowali w tym celu, nie mieli takiego hasła, no ale takie hasło było.
Niestety te transparenty bardzo mocno rzucają się w oczy.
No one się rzucają w oczy, trochę to przykrywają, bo to nie jest, to nie o to chodzi, ale znowu z drugiej strony ja też tak jak rozmawiam z różnymi działaczami rolniczymi, to też się z nimi zgadzam, że no to jeżeli nie będziemy protestować, to nie będzie pokazywania problemu. I wtedy ktoś, kto rozmawia z osobami, które są dalej od rolnictwa, oni się mnie pytają, jaka jest sytuacja w rolnictwie. Mówię, że jest zła. No to skoro jest zła, to dlaczego nie protestują? No brak świadomości, część jest zniechęcona, część się nie chce. Natomiast tutaj rolnicy nie mają wyjścia. Oni muszą się zorganizować ponad podziałami politycznymi, bo jeżeli tam będzie wchodzić polityka, no to wiadomo, że te podziały będą się nasilać, a stara zasada mówi dzieli rządź i powinni o tym pamiętać, żeby działać we własnym interesie.
Czyli ostatnie pytanie już w tej chwili zadaję i proszę o nie optymistyczną, tylko realistyczną odpowiedź. Jak się pan spodziewa i jaki będzie końcowy wynik tego zamieszania? Czy ta umowa zostanie przyjęta, czy te interesy Niemiec i innych producentów samochodów przeważą, czy może jednak bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo jako takie będzie na tyle dobrym argumentem, że uda się tę umowę zablokować?
Nie wierzę w zdrowy rozsądek. Jeden z moich profesorów kiedyś mawiał, że małe jest piękne, ale duży może więcej.
Gościem podcastu Biznes Między Wierszami był profesor Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Michał Tomaszkiewicz, zapraszam na kolejne odcinki.
Biznes Między Wierszami. Więcej podcastów na player.radioz.pl. Radio Z i już.
Pamiętam dobrze ideał swój. Marzeniami żyłem jak król. Siódma rano to dla mnie noc. Pracować nie chciałem, włóczyłem się. Za to do puszki zamykano mnie.
Yeah. siebie też na kredyt. Nie bierz na wspólnym rachunku, uczucie z debet. Co będzie z nami, nie jestem pewien. Zarośnie haszczami prywatny Eden. Gdy wspomnieniami żyjemy jak chlebem bezsenny. Ten smak dla naszych podniebień.
Zanim ci uwierzę jeszcze raz.
To, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie. Ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic.
Swój czas, weź garść swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć.
Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi troi. Pokochaj goręcej i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom.
Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest. Bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź w garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć.
Swój czas, weź w garść swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas.
Reklama. Dlaczego wieczorem z siecie Entities?
Entities to syt naukowych rozwiązań.
Taki mądry naukowiec wymyślił, szukał i znalazł takiego chłopca z super odpornością.
I odkrył u niego odcep K12.
Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12.
Dzięki specjalnej formule Bactobis jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities.
Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobis.
Suplement diety Entities od firmy Polski Lek.
Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactoblis. Szczyt naukowych rozwiązań.
Gardło, nos i uszy, wiosna nas nie wzruszy.
Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12. Teraz dzięki specjalnej formule Bactoblis jest on dostępny dla twojego dziecka w Entitis. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Na zdrowie!
Dziękujemy!
Entitis.pl.
Po reklamie.
Czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Służby z całego świata gotowe nieść pomoc ofiarom potężnego trzęsienia ziemi w Mianmie, dawnej Birmie. Miało siłę 7,7 w skali Richtera. Według oficjalnych danych zginęły co najmniej 144 osoby, a ponad 700 zostało rannych, ale według amerykańskich służb geologicznych ofiar mogą być tysiące. Ważne jest, żeby pomoc dotarła do poszkodowanych jak najszybciej. Problem w tym, że rządząca krajem junta wojskowa na razie o nią nie prosi.
Biorąc pod uwagę skalę i intensywność trzęsienia ziemi, skutki dla ludzi mogą być katastrofalne, szczególnie dla tych, którzy wymagają natychmiastowej pomocy z powodu urazów. Zapewnienie pomocy chirurgicznej rannym jest kluczowe w pierwszych godzinach i dniach po każdym trzęsieniu ziemi.
Mówi Anna Kruczko z organizacji Lekarze Bez Granic i dodaje, że szybka interwencja często pozwala na uratowanie kończyn, które w przeciwieństwie w tym wypadku musiałyby być amputowane. W gotowości są też nasi strażacy, czekają tylko na sygnał do wyjazdu, a zbiórkę pieniędzy dla ofiar trzęsienia ziemi organizuje Caritas Polska. Wpłat można dokonywać przelewem na konto lub blikiem. Szczegóły są na stronie organizacji. Wstrząsy były odczuwalne także w Tajlandii. Tam zginęło co najmniej 9 osób, a co najmniej 100 uważa się za zaginione. Gwałtowne ulewy w Teksasie w USA. Żywioł pochłonął co najmniej 3 ofiary śmiertelne i zmusił do przeprowadzenia dziesiątek akcji ratunkowych w pobliżu granicy USA z Meksykiem. W niektórych rejonach spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj notuje się w ciągu 6 miesięcy, a nawet roku. W czwartek i piątek na zalanych drogach w dolinie rzeki Rio Grande w południowej części stanu porzucono wiele pojazdów. Trzymaj się z daleka od wody, bo zostaniesz porwany. Brzegi rzeki przepusty mogą być niestabilne i